Podzielę się z wami czymś takimi kilkoma, myślę, ważnymi myślami. Jeśli macie swoje Biblię, otwórzmy sobie na liście do Rzymian 8 rozdział. List do Rzymian 8 rozdział. Ja będę się chciał dzielić, kochani, na takim tematem. Oczywiście ja nie powiem wszystkiego, bo ja bym musiał mieć do tego kilka dni, ale chcę coś zaznaczyć. Myślę, że wszyscy mamy taką świadomość, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Bóg jest duchem, więc człowiek też jest duchem. My mamy dzisiaj też duszę stworzoną, czyli przez Boga. To jest sfera cała umysłu, emocji, naszej woli. I to wszystko mamy ubrane w ciało fizyczne, materialne. Bóg takiego ciała nie ma, ale nam dał na tej ziemi. I my wiemy, że człowiek z pokolenia na pokolenie przyjmował tą naturę grzesznika i Bóg Ojciec w swojej łasce i miłosierdziu posłał swego Syna po to, żeby nas zbawił, odkupił i pojednał z sobą. Amen. I to wszystko dzieje się, kochani, poprzez Ducha Bożego, poprzez Ducha Świętego. I od tego momentu my potrzebujemy nauczyć się, dlatego że Ojciec zawsze będzie, ma pragnienie, zawsze miał i zawsze ma pragnienie błogosławić nas w tym życiu, tutaj też na ziemi, uczynić nas spełnionymi ludźmi. Wiecie, nie wszyscy będą stali za kazalnicą, ale każdy z nas tutaj ma pewne przeznaczenie i powołanie od Boga i potrzebujemy to odkryć. Ja powiem wam szczerze, że ja nieraz mam taki smutek, bo nieraz jak posługuję ludziom, którzy są po 20 lat nawróceni i tak dalej, i się pytam, czy ty znasz już swoje przeznaczenie i powołanie, które Bóg złożył na twoim życiu, no to nieraz dziwnie na mnie patrzą i mówię, nie wiem. Tak do końca nie wiem, nie jestem pewna. To jest smutne. Wiecie, to czym się chcę podzielić, to jest po to, żebyśmy mogli nauczyć się rozpoznawać i odbierać Boże prowadzenie. Ten list do Rzymian, 8 rozdział, wiecie, wierzycie, że to jest Słowo Boga? Amen? I nie macie co do tego żadnej wątpliwości, podejrzewam. Dobrze. Czytamy od 14 wiersza. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. To słowo dziećmi, to tutaj chodzi o to słowo, to jest greckie słowo chyjos, ono oznacza takich dorosłych, już dojrzałych, wierzących. Nie malutkie dzieci, ale wzrastamy od niemowlaka w Chrystusie poprzez okres dzieciństwa, przez okres bycia młodzieńcem do momentu dojrzałości i funkcjonowania już jako dojrzali, wierzący. I Duch Święty właśnie chce nas prowadzić. I dalej jest napisane... 16 wiersz. Ten to Duch. Jaki Duch? Święty Duch w nas. Świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A więc Duch Święty przyszedł po to, żeby składać w nas świadectwo prawdy. Pomyśl przez chwilę, jakie to jest bardzo ważne, żeby być wrażliwym na Jego świadectwo w nas. W naszym wewnętrznym człowieku. Wiecie, kiedy ja usłyszałem, że Bóg mnie kocha i ma wspaniały plan dla mojego życia, prawie 40 lat temu, ja uwierzyłem w to. Dzisiaj dla wielu to jest slogan chrześcijański, ale coś wam powiem. To nie jest, slogan jest dla tych, którzy mają zamknięte serca. Ja uwierzyłem w to proste zdanie i pomyślałem sobie tak, ja muszę wiedzieć, zrobię wszystko, żeby się dowiedzieć, jakie jest moje powołanie, po co ja tu jestem na tej ziemi, czego Bóg ode mnie oczekuje. Więc potrzebowałem rozwijać swego ducha po to, żeby miałem świadomość, że tylko poprzez słowo i poprzez autora tego słowa mogę to odebrać, inaczej nie. To nie jest sprawa naszych myśli, emocji czy czegokolwiek. Dlaczego to jest takie ważne? List do Efezjan, 4 rozdział. 13 wiersz mówi tak, 14. Abyśmy nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki. Abyśmy już nie byli dziećmi. A więc widzicie, to słowo nas naucza i Bóg oczekuje od nas, że będziemy wzrastać w duchu. To jest tak, jak małe dziecko rośnie, rośnie ciało, rośnie i tak dalej, jego świadomość rośnie. Tak samo nasz duch, nowonarodzony duch z Boga, on powinien wzrastać w Chrystusa naprawdę. Tak jest napisane. Co to znaczy wzrastać w Chrystusa? Wzrastać w Jego ducha, w Jego naturę, upodabniać się do Niego, przyjmować od Niego, być tak jak On. I On powinien być jedynym wzorcem dla każdego wierzącego. Abyśmy nie byli dziećmi miotanymi. Wiecie, dzisiaj bardzo wielu wierzących jest miotanych. Dzieliłem się kiedyś z wami tym, że w internecie jest miks nauczań. Nie mówię, że wszystkie są złe, ale nie wszystkie też są właściwe, nawet biblijne. Zauważyłem przez te 40 lat, że w ciele Chrystusa są pewne mody, tak jak i w świecie. I ludzie idą za tymi modami i myślą, że to jest już na pewno to, ta pełnia. I potem są sfrustrowani, zniechęceni. Niektórzy stają się rozbitkami w wierze. To nie jest wola naszego Ojca. Amen. Zobaczmy jeszcze jeden fragment. Księga Przysłów, 20 rozdział. 27 wiersz mówi tak. Pan czuwa nad tchnieniem człowieka. Co to jest tchnienie człowieka? To jest jego duch. A więc Pan czuwa nad tchnieniem, bada wszystkie tajniki wnętrza. Inne tłumaczenie mówi, że lampą pańską jest duch człowieka. Duch Święty jest duchem światła. Pomyślcie, bo on reprezentuje Jezusa. Jezus jest światłością dla tego świata i pragnie, żebyśmy my też świecili Jego blaskiem, tą prawdą, czystością, świętością. Światło. Po co przychodzi światło? Światło przychodzi po to, żeby rozświetlić ciemność, żebyśmy zobaczyli, co jest ciemne. I tutaj jest napisane, że lampą pańską jest właśnie Duch Człowieka, bo kiedy Duch Święty przychodzi, On oświetla tajniki naszego wnętrza. I my potrzebujemy, kochani, bardzo zwracać na to uwagę. Śpiewaliśmy tutaj taką pieśń, że przepraszamy Cię, Panie, za to, czym Cię zasmucamy. Coś Wam powiem. Jeśli wierzący człowiek zasmuca ducha, to nie będzie miał z nim relacji. My potrzebujemy mieć więź z Duchem Świętym, taką codzienną, autentyczną, prawdziwą. Dlatego, że wtedy prawdziwe uwielbienie z nas wypływa. Przyjmujemy od Niego mądrość. Jest napisane w liście do Rzymian dalej. Otworzymy sobie jeszcze raz ten 8 rozdział. Szesnasty wiersz. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym. A więc Duch Święty przychodzi i składa świadectwo naszemu duchowi. Jakie świadectwo? Co to jest świadectwo? Świadectwo to jest coś autentycznego i prawdziwego. Na przykład, kiedy modlisz się o coś do Pana, Pan to słyszy, odpowiedź zawsze wychodzi. Odpowiedź wychodzi poprzez Ducha Bożego, poprzez Ducha Boga Ojca albo Syna. I ten Duch, który mieszka w Tobie, on składa świadectwo, czyli mówi. On bierze coś z Chrystusa i przemawia do naszego wewnętrznego człowieka. Przynosi nam odpowiedź z nieba. Jest pytanie, ilu ludzi z tego korzysta wierzących? Wiecie, dlaczego tak mało? Bo nie mają rozwiniętego swojego ducha, nie zwracają uwagi na to. Człowiek ma, kochani, taką naturę, że większość czasu poświęca na swoje ciało, a nie na rozwój wewnętrzny. Ciało jest ważne, to jest świątynia Pana, amen. My jesteśmy nośnikami świątyni, więc musimy dbać o ciało. Ale tutaj chodzi o naszego ducha, o nasze wnętrze i Duch Święty zawsze przynosi odpowiedź. Na przykład, kiedy nie wiesz, co zrobić, On jest przecież mądrością, prawda? Kiedy się pytasz, Panie, szukasz pracy, masz dwie czy trzy do wyboru, którą wybrać? On ci da odpowiedź, bo On zna przyszłość twoją. On wie, która będzie dla ciebie najlepsza i najbardziej będziesz zaspokojony i zaspokojona w tej pracy. Ja ostatnio posługiwałam pewnej osobie, to było ponad miesiąc temu i miała bardzo dużo problemów. Ja jej poradziłem, mówię, słuchaj, ja nam powiedziała tak, ja już jestem w takim wieku, że ja już nie chcę tracić lat. Ja powiedziałem, wiesz co, możesz się pomodlić taką modlitwą, jaką ja kiedyś zrobiłem. Panie, jak najszybciej, bez względu na cenę. Ja nie miałem świadomości, co mnie czeka, ale tak się pomodliłem. I ja nie miałem łatwej drogi, ale jestem błogosławiony przez tę całą drogę, przez doświadczenie się bardzo wiele nauczyłem. I tłumaczyłem jej to. I ona powiedziała, dobrze, to ja chcę się też taką modlitwą pomodlić. I pomodliliśmy się. Dzisiaj mi napisała wiadomość, wszystko jej się rozsypało. Straciła pracę. Wszystko się rozsypało, ale w międzyczasie miała ukryty żal i nie mogła się pogodzić ze śmiercią swego taty. I nosiła to w sobie przez wiele lat. Miała żal do Boga, że zabrał jej ojca. W czasie tej trudnej sytuacji napisała, że w końcu Duch Święty dotknął tego korzenia w niej i ona pozwoliła wyrwać sobie ten korzeń. To było trudne i bolesne dla niej, ale pozwoliła i powiedziała, odczułam olbrzymią wolność w sobie. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym. A więc widzicie, Duch Święty przychodzi ze świadectwem z nieba do naszego ducha i przekazuje nam odpowiedź. I my potrzebujemy nauczyć się, jakby, czyli wejść w takie miejsce po to, żebyśmy w duchu wzrastali w tym, w rozpoznawaniu, w przyjmowaniu. I coś wam powiem, i to się nigdy nie stanie bez słowa, nigdy, nie liczcie na to. Niektórzy traktują to jako dodatek do swego wierzącego życia i polegają na swoich pomysłach, na swoich emocjach i nieraz mylą to z Duchem Bożym, na swoich pragnieniach. Pragnienia nie są grzeszne, nie są grzechem. One mogą stać się grzechem, ale nie są same w sobie, bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. Amen? I dla naszego dobra. Więc my potrzebujemy po prostu jakby kształtować i rozwijać siebie właśnie w sferze duchowej po to, żebyśmy się nauczyli rozpoznawać, co jest z Ducha Bożego, a co nie jest z Ducha Bożego. To jest kluczowe w życiu chrześcijanina. I chcę wam powiedzieć, w to miejsce się nie wskakuje. To jest pewna droga i często niełatwa droga i często trudna droga i powiem wam dlaczego. Dlatego, że my często jesteśmy poranieni, mamy własne myśli, własne wyobrażenia o Bogu, o Kościele, o wszystkim i myślimy, że jak się narodziliśmy na nowo, to że Bóg to wszystko akceptuje. Ja też tak kiedyś myślałem i potem się okazało, że to tak nie jest. Mi się wydawało, że jeśli w moich oczach to było dobre, to jest dobre, to Bóg to powinien pobłogosławić. I byłem, powiem wam, byłem zaskoczony, że nie zrobił tego. I się pytałem, nie chciałem, chciałem zrozumieć, powiedziałem, Panie, czy dziś jakiś grzech jest w moim życiu albo coś, że to jest przeszkodą? Nie wiedziałem wielu rzeczy wtedy. Ale zrozumiałem jedną rzecz, że Duch Święty przyszedł po to, żeby nas prowadzić, a On się nie da nikomu prowadzić. Wiecie, do czego to zmierza? Do życia w pokorze i uniżeniu. Dlatego, że Bóg pokornym daje łaskę swoją po to, żeby ich prowadzić, żeby pomóc człowiekowi, żeby go zmieniać. Odkryłem, kochani, że Bóg pragnie dla każdego człowieka, pragnie, żeby nam się poszczęściło na tej ziemi. Zgadzacie się ze mną? W każdej dziedzinie. Otwórzmy sobie księgę Jozuego. Wiecie, Jozue to był następca Mojżesza. On był sługą Mojżesza przez 40 lat. Pomyślcie przez chwilę. 40 lat był służącym. Ilu z nas wytrzymałoby to? 40 lat był służącym dla niego. Eliasz, który wziął podwójne dziedzictwo i podwójne namaszczenie Eliasza, był sługą Eliasza, przynosił mu miskę z wodą, żeby on sobie ręce umył. Był sługą dla niego przez bardzo wiele lat. Został powołany jako młody człowiek, a kiedy Eliasz odszedł, on już ze starości też mu włosy wypadły i to jest w Biblii wszystko zapisane. Więc to nie był rok, dwa, trzy. Pomyślcie przez chwilę. Bóg wyznaczył Jozuego na następcę i powiedział tak, 8 wiersz, 1 rozdział. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust. Wiecie, zawsze myślałam, czy tutaj czasami nie ma pomyłki. Jak to od ust? Niechaj się nie oddala od ust. Mogłem zrozumieć, niech się nie oddala od mego życia, od moich oczu, żebym patrzył na to, żebym czytał, ale od ust, od moich uszu, od ust. Nie rozumiałem wtedy tego. Tutaj nie ma szczegółów bez znaczenia. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Rozmyślaj, rozważaj o niej. Tu nie chodzi o czytanie. Tu chodzi o rozważanie. Kiedy Maria słyszała nieraz słowa swego syna, jest napisane, że ona rozważała, słuchając, rozważała to w swoim sercu, te słowa. Czyli jakby usłyszała raz i potem ciągle rozmyślała, rozważała je. To było coś trwałego. Po co to robiła? Dlatego, że w ten sposób Bóg w niej coś utwierdzał. Duch Święty coś robił w jej wnętrzu. Jej duch stawał się coraz bardziej wrażliwy na słowo. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Pamiętacie, w Biblii jest napisane, i to jest o Jezusie, że Bóg go budził nad ranem i przemawiał do niego. Jezus spędzał czas na modlitwie, ale wierzę, jestem o tym przekonany, że to nie były długie modlitwy. To nie były modlitwy żebracze. On bardziej może modlił się i oczekiwał, co Bóg Ojciec na to powie. My często zagadujemy Boga i w ten sposób nigdy nie usłyszysz Go, jak będziesz Go zagadywać. Coś wam powiem. Tu jest napisane, że Bóg przychodzi w ciszy. Ja czytałem świadectwa proroków. Jeden z nich powiedział, bardzo znany, on już odszedł do Pana. On powiedział, nieraz czekałem cały dzień na Boga, żeby przyszedł z odpowiedzią na moje pytanie, na moją prośbę, na modlitwę. Cały dzień czekał w ciszy. Pomyślcie przez chwilę. Czy Bóg nie mógł przyjść wcześniej? Bóg jest Bogiem. Więc po co to? Dlaczego tak jest? Wierzę, że jedną z rzeczy, dlaczego Bóg tak czyni, to jest pytanie, czy ty naprawdę mnie pragniesz i co zrobisz z tym, co ci powiem? Ja chciałem słyszeć Boga i słyszałem. I potem przestałem słyszeć, pytałem się, Panie, co się dzieje? I Pan powiedział mi, przyszedł taki moment, że ja czekałem, ja musiałem wiedzieć, co się dzieje, dlaczego. A Pan powiedział tak, a co zrobiłeś z tym, co do Ciebie powiedziałem? Wiecie, to mi dało dużo do myślenia. Bóg nie mówi po to, żebyśmy mieli pogłaskać nas. W cudzysłowie, żebyśmy mieli ciarki na plecach. Jeśli Bóg mówi, to w Jego słowach jest coś zawarte dla nas. Więc musimy nauczyć się poważnie traktować Jego słowo. Bo jeśli tego nie zrobimy, to w konsekwencji przestaniemy Go słyszeć. Przestaniemy odbierać Jego prowadzenie. I wtedy pozostanie nam jedna rzecz. Zostawiłem ich w zatwardziałości serca, żeby robili to, czego pragnie ich serce. To ja uważam, że to jest straszne, żeby dojść do takiego miejsca. Wolałbym umrzeć. Straszne. Czytamy dalej. Aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Ściśle czynić. A więc widzicie, kiedy Bóg mówi, daje nam słowo, po co to robi? Po to, żebyśmy rozważali to słowo. Dlaczego mamy to rozważać? Co się dzieje w czasie rozważania? Widzisz, kiedy chcesz rozważać, to musisz się oddzielić, musisz się wyciszyć, musisz wyłączyć swój telefon, musisz zostawić zegarek na boku, czy zamknąć kalendarz nieraz. Po prostu musisz się oddzielić. I jeśli w domu gdzieś jesteś, to potrzebujesz zakomunikować to, żeby ci dali przynajmniej pół godziny dla ciebie zupełnie, za godzinę, żeby nikt ci nie przeszkadzał. Dlatego, że my żyjąc w tym świecie hałasu, prędkości, powiem wam, my potrzebujemy czasu, żeby się wyciszyć. I wiecie, co diabeł zrobi? Ja to przerobiłem bardzo wiele razy. Kiedy już prawie Boża obecność przychodziła, nagle coś się działo, jakiś dzwonek, jakieś otwarte drzwi, jakiś telefon i tak dalej, i tak dalej. I ja zrozumiałem jedną rzecz. Na początku myślałem, to może przypadek, no cóż, stało się. Musiałem zacząć od zera. Czyli znowu ten czas na wyciszenie się swego umysłu, emocji, ciała. Zrób sobie jeszcze herbatkę albo weź sobie paluszka. A potem się wyciszę. Wiele razy to przerobiłem i zobaczyłem, że za każdym razem musiałem zaczynać od zera. I w końcu zrozumiałem, że to jest robota diabła, a nie Ducha Bożego. Czy rozumiecie, o czym ja mówię? To jest bardzo ważne. Aby wszystko czynić, co w niej jest napisane, wtedy poszczęści się Twojej drodze. Myślę, że każdy z nas chciałby iść drogą szczęścia przez swoje życie na tej ziemi. Amen? I coś wam powiem. To jest wola Boga Ojca dla każdego z nas. Tak naprawdę dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. Tu jest pokazana dobroć Boga. Aby ci się poszczęściło. To jest jeden z fragmentów tylko. Będzie ci się powodziło. Dla niektórych wierzących słowo powodzenie mówi, o nie, to już za dużo. Coś ci powiem, musisz złamać tą religię w swoim życiu. Czy powodzenie jest czymś złym? Czy powodzenie jest grzechem? To sam Bóg mówi, aby ci się powodziło. Ja musiałem się rozprawić, coś wam powiem. Duch ubóstwa materialnego przychodzi poprzez ubóstwo duchowe, a nie odwrotnie. Najpierw jest ubóstwo duchowe, a potem materialne. Otwórzmy sobie psalm. Pierwszy psalm. Ciągle wierzymy, że to jest Słowo Boga, tak? Okay. Szczęśliwy mąż. Jak myślicie, przez kogo uszczęśliwiony? Przez Stwórcę. Szczęśliwy. Nie nieszczęśliwy, ale szczęśliwy. który nie idzie za radą bezbożnych. Nie wiąż się z takimi ludźmi, nie zakładaj spółek z nimi, biznesów ani niczego takiego. Kto to jest człowiek bezbożny, chodzący bez Boga, chodzący własnymi drogami, ścieżkami? Nie wiąż się tak. Nie idź za ich radą. Oni nawet może mogą ci dobrze radzić. Coś ci powiem. Z taką radą musisz przyjść do Pana i powiedzieć: Panie, czy mam to zrobić, czy nie? I niektórzy, którzy nie znają słowa i nie są wykonawcami, będą czekać i się nakręcać, bo usłyszeli od kogoś dobrą radę, która pobudziła ich pragnienie, nieraz pożądliwość. I w końcu dojdą do miejsca, że usłyszą to, co chcą usłyszeć. Pamiętacie, kiedy Izrael narzekał i chciał mięsa? Bóg zesłał im to mięso. I wiecie, czym to się skończyło? Śmiercią bardzo wielu. A więc Bóg nieraz uwolni to dla człowieka. Po to, żeby on zobaczył, jakie są tego konsekwencje. Nie stoi na drodze grzeszników. My jesteśmy posłani, żeby dzielić się Chrystusem, Ewangelią zbawienia, a nie stać na drodze. Dla mnie to jest coś takiego, że grzesznicy mają wpływ na moje życie, na moje decyzje, na moją drogę, na moje wybory. Nie może tak być. Nie zasiada w gronie szyderców. Kiedy się przygotowywałem, Pan mi przypomniał pewne doświadczenie w zakładzie pracy, kiedy byłem. Zanim zostałem kierownikiem działu, pracowałem jako ten, który sprzedaje wyroby produkowane przez nasz zakład. I miałem jakby kontakt z zaopatrzeniem. W zaopatrzeniu tam było sporo osób i jednocześnie był też szef transportu całego. Nie kierowcy, ale transportu. No i nieraz siłą rzeczy miałem kontakt z tymi ludźmi. Kiedyś pamiętam, przyszedłem do pokoju, coś tam załatwiałem i tak zostałem jeszcze. Zaczęli żartować, śmiać się. W którymś momencie zaczęli mówić sprośne kawały. I słyszę, jak Pan we mnie mówi: wyjdź stąd, nie chcę tego słuchać. Duch Święty jest święty. Czy rozumiecie mnie? On w pewnych miejscach będzie się czuł właściwie, a w pewnych nie. Dlaczego mi to powiedział? Po to, żeby to nie miało wpływu na mnie. Więc zostawiłem to bez słowa, odwróciłem się i wyszedłem. Kiedy po 24 latach odchodziłem z zakładu i poszedłem się żegnać z pracownikami, jeden z nich powiedział do mnie taką rzecz: dobrzy odchodzą stąd, a źli zostają. Ja powiedziałem: nie musisz należeć do nich. Bóg ma dla każdego spełnione życie i właściwą drogę. Ma upodobanie w zakonie Pana. Zadam ci pytanie, musimy sobie zadawać takie pytania. W czym twoje serce ma upodobanie? Musisz sobie zadać i poprosić Pana, Ducha Świętego, który jest Duchem Prawdy, żeby ci pokazał, w czym tak naprawdę ty masz upodobanie, w czym ma upodobanie twoje serce. Czy masz upodobanie w Jego Słowie? Powiem ci, jeśli tak, to będziesz rozważał, to poświęcisz czas na rozważanie tego słowa. Zakon Jego rozważa dniem i nocą. Ja nieraz w nocy się budzę i rozważam słowo. Rozważam. Duch Święty przychodzi z pewnymi fragmentami. Nie odrzucam tego. Skupiam się na tym, rozważam je. Wiele dobrych rzeczy przychodzi do mnie. To wszystko to jest po to, żeby słowo Pana było ugruntowane w duchu człowieka, żeby to słowo stało się jakby ciałem w nas, żeby się stało częścią nas, naszego wewnętrznego człowieka. To nie może być, kochani, tylko dodatek do naszego życia. I tu jest obietnica, jakie są skutki tego. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie. A więc owoc przychodzi we właściwym czasie. Nie od razu, ale przychodzi, którego liść nie więdnie. Wszystko to, co uczyni, powiedzie się. Mój Boże, któż by nie chciał tak żyć? Czy myślicie, że to jest iluzja? To jest słowo Boga. Do kogo to jest skierowane? Do człowieka. W jaki sposób można kształtować swego ducha, rozwijać go? W jaki sposób nasz duch może wzrastać w Chrystusa? Pierwsza rzecz, rozważanie słowa. Kiedyś przeczytałem takie świadectwo pewnego Bożego męża. On bardzo dużo służył, robił 2 nabożeństwa dziennie i był zmęczony w końcu fizycznie. Pan do niego dużo się modli i Pan do niego przemówił. Mam to zapisane. Pan do niego powiedział taką rzecz. Nie spędzaj całego czasu na modlitwie i nie zamęczaj się wieczornym nabożeństwem. Połóż się na łóżku i medytuj, czyli rozważaj. Kiedy zacząłem to robić, mój duchowy wzrost był większy niż kiedykolwiek wcześniej. Dobrze jest czerpać ze świadectw Bożych mężów, którzy się dzielą pewnymi rzeczami i które przyniosły im błogosławieństwo. Rozważanie słowa. Potrzebujesz poświęcić na to czas. Powiem wam, czytałem kiedyś świadectwo człowieka. Prowadził bardzo duży biznes, był bardzo bogatym człowiekiem. Słyszał Ewangelię. Niby się nawrócił. Wielu jest takich, niby się nawrócili. I jego biznes upadł całkowicie, został bankrutem. Wiecie, co zrobił? Był zrozpaczony i myślał, Boże, gdzie Ty jesteś? I zaczął wołać do Boga, nie rozumiał tej sytuacji. I spotkał człowieka, który podzielił się z nim pewnym świadectwem. Okazuje się, że on miał podobną drogę. I powiedział, wiesz, zacząłem studiować Księgę Przysłów i Księgę Mądrości. Księga Przysłów ma 31 rozdziałów. Na każdy dzień studiowałem, rozważałem jeden rozdział. I to, co do mnie docierało, zacząłem wprowadzać to w życie. Czyli przyszła Boża mądrość do niego. I jego biznes zaczął funkcjonować bardzo dobrze i mógł bardzo wiele dawać na królestwo. To go dotknęło i pomyślał sobie tak, skoro Bóg nie ma względu na osobę, zrobię to samo. I zaczął to robić. I powoli zaczął wprowadzać te prawdy, które tam są zapisane do swojego życia. I Bóg powoli zaczął podnosić jego biznes. Stał się znowu bardzo bogaty i był wdzięczny, bo on wiedział, że to tylko z łaski Boga przyszło, że to nie jego mądrość. Jego mądrość doprowadziła go do bankructwa, ale Boża mądrość pobłogosławiła go tak, że on był wdzięczny Bogu i dawał na królestwo. Widzicie, taka moc jest w tym słowie. Ze względu na to, że Bóg nie ma względu na osobę, powiedziałem, skoro on to otrzymał, biorę to. Przez wiele lat to robiłem. Często wracam do tego. Nieraz patrzę na zegarek, jaki dzisiaj dzień mamy, otwieram sobie i na nowo rozważam. Bardzo wiele rzeczy przyjąłem i powiem wam, ja nie przypuszczałem, że tam jest tyle mądrości jest w tym słowie. Ale potrzebujesz je rozważać, a nie tylko po to, żeby przeczytać, bo to jest religia, to nic nie daje. Gdy karmisz swego ducha pewnymi prawdami, to twój duch nasiąka prawdą. I ta prawda, ona jakby wypycha z twego wnętrza to, co nie jest prawdą, to, co się Bogu nie podoba, to, co nie jest dla ciebie. Ona spróbuje to wszystko wypchnąć, oczywiście, jeśli ty zaczniesz rozważać. Samo rozważanie to jest za mało, wykonawstwo słowa. Po co rozważasz, po co Bóg mówi? Po to, żebyś się stał wykonawcą. I tu jest potrzebna, kochani, to jest akt wiary. Bo ktoś może powiedzieć tak, wydaje mi się, że to jest głupie. No to teraz jest pytanie, według jakiej mądrości chcesz żyć? Swojej własnej czy Bożej? W co będziesz wierzyć? W to, czym jesteś nakarmiony? Czy w to, co Bóg Ojciec mówi do ciebie? Co przyjmiesz? Jeśli nie szanujesz tego słowa i nie wierzysz mu, to nie szanujesz Boga Ojca i nie łudź się, i nie oszukuj się. Ale jeśli doświadczysz, że Bóg Ojciec chce cię błogosławić i pokazuje ci drogę do tego błogosławieństwa, to będziesz mu wdzięczny za najdrobniejszą rzecz, bo zobaczysz, że to wszystko jest z Jego łaski dla ciebie. A więc bycie wykonawcą słowa. Kiedy przychodzi ktoś do ciebie i coś mówi, coś ci poleca, powiem wam, do mnie, powiem wam ostatnio, to jest sprawa ostatnich miesięcy. Nieraz przesyłają mi jakieś filmiki. Pastorze, powinieneś to zobaczyć. Musisz to zobaczyć, musisz to oglądnąć. I kiedyś jednej osobie powiedziałem, nie przesyłaj tego do mnie więcej, bo ja tego nie będę oglądać. Dlaczego? Bo ja wiem, co ja mam robić. Ja nie będę się rozpraszać. Ja rozumiem dobre intencje, wierzcie mi. Rozumiem, że ludzie chcieliby, żebym coś wziął więcej. Bóg ostatnio do mnie nawet przemówił w śnie. Nie pozwól się rozpraszać. Rób to, do czego ja cię powołałem. Jest wiele rzeczy, które mógłbym robić. Niektórzy mnie zapraszają do pewnych rzeczy. Nie. Ja będę się trzymał tego, do czego jestem powołany. Wiecie dlaczego? Bo tylko na tej drodze będzie mi się szczęściło. Na innej już nie. A więc musisz dawać słowu pierwszeństwo w swoim życiu. I kiedy dajesz słowu pierwszeństwo, to twój duch mówi ci, co powinieneś, jaki wybór powinieneś zrobić. Czyli za czym pójść, jaką decyzję podjąć. Wiecie, można wyszkolić tak swego ducha, że w każdej sytuacji będziesz wiedzieć, co masz zrobić i czego masz nie zrobić. Bo będziesz mieć świadectwo w sobie. Więc musisz uczyć się słuchać tego wewnętrznego głosu. To nie jest właściwie głos, to jest takie wewnętrzne przekonanie. Ono jest bardzo subtelne nieraz. Ale jest. Ja, jak Bóg mnie tego uczył, ja nieraz miałem taki dzwoneczek w sobie delikatny, ale ja nie chciałem go słuchać. Bo ja myślałem, że to, co robię, Bóg powinien to pobłogosławić. A potem się okazało, że nie. Czy Bóg był na mnie zły? Nie. Doszedłem do miejsca, zobaczyłem, że byłem nieposłuszny tylko. Bo ja chciałem po swojemu. Ja chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle. To są bardzo, kochani, proste rzeczy. Dzisiaj dla mnie to są bardzo proste rzeczy. To, co Bóg powiedział do Jozuego, będzie działać dla każdego. Wiecie dlaczego? Bo Bóg nie ma względu na osobę. To jest ogólna prawda. I zwróćcie uwagę, co on tam powiedział mu. Niech się nie oddala od twoich ust. Ja się długo zastanawiałem nad tym, dlaczego, Boże, to umieściłeś tutaj. To musi mieć sens. Jak to nie oddalać się od ust, słowo? Żeby nie przedłużać. Jeśli chcesz chodzić w wierze, twoja wiara musi być na ustach, musi być wypowiadana, inaczej nic się nie staje. To, co wierzysz, musisz wypowiadać. Wiesz, dlaczego wypowiadanie słowa jest ważne? Bo wypowiadasz prawdę i te słowa, pierwszą, wiesz, gdzie one idą? One przede wszystkim idą do twego ducha. Karmią twego wewnętrznego człowieka. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze. Syci się plonem swoich warg. A więc twój duch, on jest dzisiaj nasycony twoim słowem, które wychodziły przez twoje usta. Więc musisz zobaczyć, że jeśli coś tam jest nie tak, to musisz zmienić swoje wyznanie. Musisz zacząć ogłaszać prawdę. Rozważaj słowo, poświęcaj się i ogłaszaj. Ja nieraz spędzałem wiele czasu, na przykład, Ojcze, ja ci dziękuję, że uczyniłeś mnie swoim synem i dziedzicem. Mówiłem to tak długo, tak długo, tak długo, aż te słowa wypełniły moje wnętrze i coś wam powiem, i poczułem się jak dziedzic. Gdybym tego nie robił, to miałbym tylko w głowie wiedzę tego. Ale nie miałbym doświadczenia, że jestem dziedzicem. Czy ogłaszałem kłamstwo nad swoim życiem? Nie. Ogłaszałem prawdę, za którą Jezus zapłacił cenę życia. Wiara musi być wypowiadana. Potem wiara staje się głosem władzy w świecie duchowym. Słowo nie oddala się od twoich ust. Zakończę. Będę kontynuował to, no, bo jutro jest trzecia niedziela, więc to jest moja niedziela. Dzisiaj w szczególny sposób jest, dzielę się słowem. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana. Ma upodobanie. Ma upodobanie. Zakon jego rozważa dniem i nocą. Rozważa dniem i nocą. Rozważa dniem i nocą. Rozważa, rozważa. Nie czyta, rozważa. Widzisz, kiedy ja w tej chwili to wypowiadam, ja karmię swego ducha. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Wypowiadam obietnicę do swego życia. Będzie wtedy on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające owoc, swój owoc we właściwym czasie. Pamiętacie w Księdze Objawienia o tym drzewie, które tam rosło, zapuszczało korzenie? Ono bez przerwy rodziło owoce, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie. Wszystko, co uczyni, powiedzie się. Wszystko, co uczyni, powiedzie się. Wszystko, co uczyni, powiedzie się. Widzisz, kiedy karmisz z tym swego wewnętrznego człowieka, kiedy wypowiadasz to, wypowiadasz to, wypowiadasz to, to coś ci powiem, to te słowa budują twego ducha w wierze. One budują wiarę w twoim wewnętrznym człowieku. Ktoś kiedyś powiedział mi tak: pastorze, ja nie mam takiej wiary jak ty. Okej, rozumiem to, ale mamy tą samą Biblię, więc to nie jest usprawiedliwienie. Zgadzacie się ze mną? Nie jest usprawiedliwienie. Ja nie wskoczyłem w to miejsce. Ja się z wami dzielę pewnymi prawdami, które przyniosły mi błogosławieństwo i nie tylko mnie. Czy to miało dla was sens, czym się dzieliłem? Okej.
Ja chciałbym powiedzieć tylko świadectwo krótkie. Dwa tygodnie temu było nabożeństwo, na którym pastor też usługiwał. I była modlitwa i ja wyszedłem, ponieważ około 2 miesięcy temu po prostu taka bardzo gorąca iskra spadła mi na palec i zrobiła mi taką dziurkę małą. Zrobiła taką dziurkę dość głęboką i ona mi się od dłuższego czasu tak zaczęła bardzo, to wszystko zaczęło się rozchodzić, ta skóra mi zaczęła schodzić z palca i miałem ogromne problemy z tym. A jeszcze do tego to takie było uciążliwe, że cały czas mnie to tak przeszkadzało, więc to tak ściągałem tą skórę i ona cały czas się nie chciała goić. Nie chciała się goić, nie chciała. I 2 tygodnie temu po prostu wyszedłem do modlitwy, żeby po prostu pomodlono się tego palca i zapomniałem w ogóle, już w poniedziałek zapomniałem o tym palcu całkowicie i on już tydzień temu był zdrowy, ale teraz jest po prostu super zdrowy i jest chwała Panu za to. Okay. Alleluja.